czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ciało czwartego zaginionego żołnierza armii amerykańskiej odnalezione na Litwie, jak mówiliśmy w Radiu Z, to ostatni poszukiwany z załogi Herkulesa, który zatonął podczas ćwiczeń. W niedzielę odnaleziono ciała trzech jego kolegów. W poszukiwaniach służby wykorzystały m.in. drony i sonary wodne. Okoliczności zatonięcia 70-tonowego transportera opancerzonego będą jeszcze wyjaśniane. W poszukiwaniach amerykańskich żołnierzy brali udział Litwini, Estończycy i Polacy. Donald Trump szykuje się do wprowadzenia kolejnych ceł. Decyzję ma ogłosić dziś. To właśnie wtedy przypadnie, jak mówił amerykański prezydent, Dzień Wyzwolenia Stanów Zjednoczonych. Wyższe podatki mają objąć wszystkie kraje, z którymi USA prowadzą wymianę handlową, w tym także Unię Europejską. Eksperci ostrzegają, to może być wstrząs dla światowej gospodarki. Jak Trump uzasadnia swój plan? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
Według Trumpa wiele krajów stosuje wobec USA nieuczciwe praktyki handlowe, stąd decyzja o nałożeniu ceł wzajemnych. W Europie najbardziej mogą to odczuć Niemcy i przemysł motoryzacyjny. To uderzy także w polską gospodarkę, mówi Piotr Dzierżanowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Te cła będą nakładane na całą Unię Europejską, więc one mocno uderzą w przemysł niemiecki, no, który jest ważnym kontrahentem dla polskich podmiotów.
Według ekspertów Unia Europejska nie pozostanie dłużna i należy spodziewać się odwetu.
Na razie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewnia, że jest otwarta na negocjacje z amerykańską administracją. A nie wszystkim w Kongresie USA polityka Donalda Trumpa się podoba. Senator demokratów Cory Booker z New Jersey przez 25 godzin i 5 minut przemawiał, krytykując prezydenta. To nowy rekord długości wystąpienia w Senacie. Booker rozpoczął swoją przemowę o 19 w poniedziałek i przemawiał, nie odchodząc od swojego pulpitu, do 20:04 we wtorek. Powiedział, że jego intencją był protest przeciwko działaniom Trumpa, który jego zdaniem wpędził kraj w kryzys i zagraża amerykańskiej demokracji i konstytucji. Polska może wpuścić do kraju pryszczyce, ostrzega przed tym w Radiu Z poseł PSL-u Marek Sawicki. Były minister rolnictwa martwi się o szczelność naszych granic. Na Słowacji potwierdzono już piąte ognisko choroby groźnej dla zwierząt hodowlanych. Trzeba będzie wypić ponad 3,5 tysiąca sztuk bydła. Więcej w relacji Michała Dzieneńskiego.
Na południowej granicy powinno pojawić się więcej inspektorów weterynarii, tak by uszczelnić granice, a nie prowadzić tylko wyrywkowe kontrole, mówi Sawicki.
Nieszczelności, które tam się pojawiają, mogą doprowadzić do przemycenia tej choroby.
Gdyby wykryto pryszczycę w naszym kraju, to by było potrójne uderzenie, bo Polska zmaga się już z afrykańskim pomorem świń i ptasią grypą, mówi Radiu Z prezes Związku Polskie Mięso Jacek Strzelecki.
Będzie to bardzo mocny cios.
A rząd, jak ustaliłem nieoficjalnie, nie wyklucza, że zablokuje już nie tylko import słowackiego mięsa i mleka, ale także takich produktów z Austrii i Węgier.
Resort rolnictwa apeluje, by nie kupować mięsa z niewiadomego źródła. PiS chce ponownego referendum w sprawie wypowiedzenia paktu migracyjnego. Proponuje, by przeprowadzić je razem z majowymi wyborami prezydenckimi. Ruszyła już nawet zbiórka podpisów. W Katowicach posłowie PiS ostro krytykowali rząd Donalda Tuska za zgodę na przyjmowanie nielegalnych uchodźców wypychanych z Niemiec. Poseł PiS Michał Wosiek grzmiał, że są to tysiące ludzi, ale dopytywany przez naszego reportera o konkretne liczby miał problem z odpowiedzią.
Dane z Niemiec pokazują, że wypchnęli już 40 tysięcy osób. Z czego, drodzy państwo, do Włoch ilu? Czterech.
A z tego ilu do Polski trafiło?
Panie redaktorze, ja o tym mówiłem. 40 tysięcy osób.
To w sumie ilu konkretnie do Polski?
Ja panu nie powiem, czy to jest 21 tysięcy, 32 czy 38 tysięcy. Powiem panu, że to idzie w dziesiątki tysięcy osób.
Podobne referendum było wraz z wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Wtedy okazało się nieważne z powodu niskiej frekwencji. A polscy muzułmanie są przerażeni falą hejtu, która się na nich wylała. W niedzielę w sieci pojawiły się filmy, na których widać, jak modlą się i śpiewają w kilku polskich miastach. Nagranie udostępniali m.in. politycy PiS i Konfederacji z komentarzem, że rozpoczęło się ściąganie do Polski nielegalnych imigrantów. Z muzułmanami rozmawiał Szymon Kastelik. Jak to komentują?
Są w szoku, bo w niedzielę obchodzili święto zakończenia Ramadanu, bardzo wesołe zresztą. Jak podkreślają, nie są nielegalnymi imigrantami, tylko Polakami.
To są muzułmanie nasi rodzimi.
Powiedział mi Musa Czachorowski z Muzułmańskiego Związku Religijnego, który dodaje, że nauki islam są sprzeczne ze znanym nam terroryzmem.
A co mówią politycy PiS-u, którzy udostępniali nagrania?
No uważają, że ich filmiki nie prześladują polskich muzułmanów, ani ich nie atakują, tylko ostrzegają przed nielegalną imigracją, chociaż tej imigracji nie pokazują. pokazują.
To jest reakcja zwykłych Polaków.
To jest fakt oczywisty, że Polska jest krajem tolerancyjnym.
Problemy.
Byliby panowie zadowoleni, gdyby ktoś nagrywał katolików w czasie święta i wykorzystywał do takich materiałów?
Wie pan, katolików jeszcze gorzej się traktuje i ten rząd traktuje katolików jeszcze gorzej.
Usłyszałem od posłów Marka Wesołego i Michała Wosia, a jak katolicy są prześladowani, tegoż od nich nie usłyszałem. Szymon Kastelik, Radio Z.
Muzułmanie świętowali m.in. w meczetach w Gdańsku i Wrocławiu. W Mysłowicach wynajęli halę sportową. Policja ostrzega kierowców przed dzikimi zwierzętami. Wiosna to czas ich migracji. Szczególnie aktywne są o zmierzchu i ćwicie. Uważać trzeba zwłaszcza na drogach w lesie. Jak uniknąć wypadku ze zwierzęciem, dowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
Jadąc drogą przebiegającą w okolicy lasu, trzeba zawsze być gotowym na to, że dzikie zwierzę może nagle wtargnąć na jezdnię. Dlatego podstawowa rada dla kierowców jest jedna. Trzeba zwolnić, mówi podkomisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
Jeśli zobaczysz przebiegające przez drogę zwierzę, bądź czujny, zwolnij i jedź ostrożnie.
Nie ma większego sensu używanie klaksonu czy świateł, bo często oślepione reflektorem zwierzę po prostu zastyga w bezruchu. Dlatego najlepiej po prostu przeczekać, aż zwierzę się oddali. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
Jeśli nie udało nam się uniknąć kolizji z dzikim zwierzęciem, wezwijmy służby. Nie próbujmy jednak pomóc zwierzęciu sami, bo może być zakażone wścieklizną. Może też zaatakować. Są wyniki, są i nagrody. Austriaccy skoczkowie narciarscy zdominowali listę płac Pucharu Świata. Trzy czołowe miejsca w klasyfikacji zajęli właśnie reprezentanci Austrii. O jakich kwotach mowa i jak w tym zestawieniu wypadli Polacy, o tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
Biało-czerwoni, podobnie jak w rywalizacji sportowej, dla czołówki byli tylko tłem. No może za wyjątkiem Pawła Wąska, który zarobił ponad 80 tysięcy franków szwajcarskich, czyli około 350 tysięcy złotych, to dało pozycję 14. Reszta adekwatnie do formy. Dla kontrastu 60. w tym zestawieniu Maciej Kot otrzymał jedynie 8200 zł, czyli mniej niż średnia krajowa. Bank rozbili bezkonkurencyjni Austriacy, którzy zajęli całe podium. Zdobywca kryształowej kuli Daniel Czofenik wzbogacił się o ponad 1,5 miliona złotych. Jan Herl zarobił nieco ponad milion, a Stefan Kraft około 800 tysięcy.
A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Następne zapraszam za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Marek Sawicki, marszałek senior, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Kiwa pan głową, jak pana przedstawiam.
Jak pan robi
z radości.
Łańcuch Wieliczanek, to on trochę, że tak powiem, przytłacza.
Trochę pan tych funkcji ma i miał w życiu. Krótka piłka na początek. Witam pana serdecznie oczywiście. Czy polityka Trumpa zaszkodzi polskim rolnikom? Tak czy nie?
Nie.
Nie, mówi nasz gość. Czekam na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Czyli
to
nie ma...
To jest przede wszystkim duża szansa, dlatego że Polska ponad 35%, prawie 40% swojej produkcji rolniczej eksportuje. Ameryka, mimo że dopuszczała część naszych produktów do siebie, to była rynkiem trudnym. W związku z tym, że im w tej chwili brakuje różnych produktów, a jak wprowadzić słabo, będzie brakowało jeszcze więcej, to jeśli utrzymamy dobre relacje z Ameryką, to ja widzę tu akurat taki specjalny kanał dla Polski, którym będziemy mogli część produktów eksportować na rynek amerykański, bo rynek europejski jest coraz trudniejszy.
Czy możemy zalać Amerykę własnymi jajami?
No jaja mamy wielkie, mamy ich dużo, więc spokojnie możemy w każdej chwili rozwinąć produkcję pod warunkiem, że samorządy również na obszarach wiejskich do produkcji rolniczej będą podchodziły przyjaźnie, a nie na zasadzie, że produkcja rolnicza to jest zagrożenie dla środowiska. Odwrotnie. Rolnictwo jest strażnikiem środowiska.
Jaja mamy wielkie, pocieszył mnie pan. Proszę powiedzieć, czy nie ma znaczenia ta decyzja, od jutra Ameryka wprowadza te cła na produkty rolne?
Dla nas wydaje mi się, że nie, natomiast Donald Trump i Ameryka muszą wiedzieć, że na wojnie celnej, na wojnie gospodarczej żadne państwo nie wygrało, nawet to, które te wojny wypowiadało, więc ostatecznie Donald Trump nakłada ogromny kaganiec na swoich obywateli. Ja jestem trochę zdumiony, zmiany, wie pan, bo kilku najbogatszych ludzi w Ameryce wytłumaczyło biednym i średnio zamożnym Amerykanom, że urządzą im świat na nowo i Ameryka znowu będzie wielka i bardzo bogata. Owszem, urządzą ten świat być może dla kilku swoich biznesów.
No to ciekawa diagnoza. A co z tą pryszczycą? Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, ma rację, że trzeba postawić szlaban na mięso i ze Słowacji, i z Austrii, i z Węgier?
Panie Michale, dobrze byłoby, żeby ze związkowca po półtora roku był pan już ministrem i poważnie o tym mówił. Od tego mamy Państwową Inspekcję Weterynaryjną, służby, które mają obowiązek kontrolować. Mam poważne wątpliwości, czy one są szczelne i na tyle sprawne przy obecnym nadzorze i pana Kołodziejczaka, i drugiego z wiceministrów z Lewicy. I chciałbym, żeby rzeczywiście ta służba działała w 100%. Boję się, że nieszczelności, które tam się pojawiają, mogą doprowadzić do przemycenia tej choroby, ale tak.
Ale co to znaczy nieszczelność tej służby? Co pan ma na myśli?
Myślę, że to jest rozmowa pomiędzy mną a ministrem Siekierskim. Jeśli będzie chciał, to mu powiem. Bo...
Sugeruje pan co, że te służby mogą być skorumpowane, podatne
na
korupcję?
Niczego nie chcę sugerować. Chcę tylko tyle powiedzieć, że uważam, że od służby, od Inspekcji Weterynaryjnej możemy wymagać więcej i trzeba sobie jasno powiedzieć, że i kwestie grypy ptaków, i kwestie pomoru, i kwestie ASF-u, i kwestie pryszczycy, to są sprawy, które nie są nowe i które polska weterynaria miała zawsze bardzo dobrze opanowane i potrafiła chronić dobrze polskie rolnictwo, więc wierzę, że nadal tak będzie.
Ale podważa pan kompetencje wiceministra rolnictwa w ten sposób.
Ja chcę wyraźnie podkreślić, że każda instytucja wymaga solidnego nadzoru i jeśli tylko gdziekolwiek, ktokolwiek zauważy, że ten nadzór jest niedostateczny, to wtedy zaczyna się, że tak powiem, harcowanie myszy, bo kota w domu nie ma.
Czyli co, Michał Kołodziejczak nie jest wystarczająco dobrym, skutecznym kotem?
Nie chcę rozmawiać o Michale Kołodziejczaku.
Sam pan o nim powiedział.
Nie, to pan o niego zapytał, a ja mu odpowiadam. Panie Michale, czas naprawdę przestać być związkowcem, a być odpowiedzialnym urzędnikiem państwowym.
Dobrze, co z tą pryszczycą? Bo rozumiem, że pryszczyca nie jest groźna dla ludzi, tylko dla zwierząt.
Ale przecież ASF też nie jest groźny dla ludzi.
Co by się
przecież
stało, gdyby pryszczyca się przedostała do Polski?
Mamy masowe straty w hodowli bydła, a nie zapominajmy, że jesteśmy czołowym eksporterem wołowiny, bo wołowina produkowana w Polsce dzisiaj wołowiną lepszą niż ta w Brazylii czy w Argentynie i cały świat jest zainteresowany. Przecież my około 90% naszej wołowiny produkowanej w Polsce eksportujemy, bo to jest najwyższa jakość na świecie, więc o ten kierunek produkcji przy także silnym rozwoju nadal drobiarstwa, polski rząd, polski minister powinien dbać jak najbardziej.
Czyli gdyby ta pryszczyca przedostała się do Polski, to będą olbrzymie straty, a czy w Polsce mięso by poszło w górę?
Wszędzie pójdzie w górę, bo jeśli mamy sytuację, gdzie wchodzą choroby zakaźne i istnieje obowiązek utylizacji zwierząt, no to siłą rzeczy jak po głowie spada, no to podaż na rynek też. I jak podaż na rynek spada, to oczywiście ceny rosną.
Panie marszałku, co dzieje się z kampanią Szymona Hołowni? Skoro taki zwolennik trzeciej drogi, jak były prezydent Bronisław Komorowski, deklaruje, że on już nie zagłosuje na pana Hołownię, tylko na pana Trzaskowskiego.
Będę jeszcze rozmawiał z panem prezydentem Komorowskim, mam nadzieję, że zmieni zdanie. Natomiast Szymon Hołownia późno zaczął kampanię, ale wiem, że ten weekend ma bardzo obfity i Podkarpacie, i Pomorze. Dużo spotkań i w odróżnieniu od udawanych spotkań i zwoływanych wiecy, on jest między ludźmi, rozmawia. I jak pan zauważył, nawet często nie boi się stanąć oko w oko z przeciwnikami i mówić o trudnych problemach. Więc...
A kto ma udawane wiece?
Jak pan popatrzy na te takie zgromadzenia po kilkaset, a czasami nawet kilka tysięcy ludzi, to jeśli wydaje się panu, że to są spontany, to powiem, może to się wydawać. Ja znam politykę trochę dłużej.
Pana Trzaskowskiego, pana Nawrockiego, pana Mencena?
Ale nie moją rzeczą jest promować jednego, drugiego czy trzeciego. Moim kandydatem jest Szymon Hołownia. Ja już baner wywiesiłem 2 tygodnie temu. W ostatnią sobotę, niedzielę miałem 10 spotkań w moim powiecie, w moim środowisku. środowisku. Przekonywałem nasze struktury do tego, że to jest dobry kandydat i że wszyscy mamy obowiązek i też powinniśmy mieć chęć pracy w kampanii Szymona Hołowni.
Na razie ma 4-5%, a po czyjej pani?
No nie, panie redaktorze. Tak. Na razie już są sondaże, które pokazują 8, a jeśli dzisiaj mówimy o sondażu najnowszym Rzeczpospolitej, kogo byś zaprosił na obiad, to akurat tam 10% respondentów chce zaprosić Szymona Hołownię.
18 maja nie będziemy decydować, kogo zaprosić na obiad, tylko kto ma być prezydentem.
Otóż, panie redaktorze, i ma pan rację, 18 maja to jest jeszcze 7 tygodni. I muszę panu powiedzieć, że 7 tygodni przed wyborami 23 roku trzecia droga miała poparcie poniżej progu wyborczego, 6-7%, a Konfederacja 15%. W wyborach było akurat odwrotnie.
Zobaczymy, jak będzie. Po czyjej panie stronie w tej nawalance Lewica, marszałek Hołownia w sprawie składki zdrowotnej? Anna Maria Żukowska mówi, że pan marszałek jest kłamcą.
Panie redaktorze, ja tylko powiem starą przypowieść Bacy, który zapytany o to, jak mieć 3 razy więcej wełny, odpowiadał zawsze to samo zdanie. Nie trzeba 3 razy szyć tych samych baranków, tylko trzeba powiększyć 3-krotnie stado. Lewicy się wydaje, że jak dołoży obciążenia przedsiębiorcom, to będzie z tego większy wpływ i do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i do budżetu. Nie. Ja bym wolał, żebym miał kolejnych 3 miliony przedsiębiorców, którzy będą płacić po 1000 zł składki, a nie 1 milion i obciążać go 3000. Polski Ład zlikwidował z polskiej gospodarki ponad 600 tysięcy przedsiębiorstw. To są te ubytki z kasy chorych, to są te ubytki, czyli raczej z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i budżetu, których dzisiaj nie mamy, które bezpowrotnie wyszły z systemu.
Ale Lewica mówi, że pomysły pana Hołowni trzeciej drogi są niesprawiedliwe, porównując obciążenia dla pracodawców i dla pracowników.
Lewica zapomina, że dobrobyt bierze się z pracy, z przemysłu, z usług, a nie z rozdawnictwa. Jeśli Lewica chce wrócić do starej doktryny, której ja już też nie bardzo pamiętam, każdemu według potrzeb, to nie ten ustrój, droga Lewica.
Krótka piłka, odsłona numer 2. Poproszę o krótkie odpowiedzi, tak albo nie. Pójdę na marsz pod rękę z Donaldem, tak czy nie?
Na żadne marsze nie pójdę, ani z Donaldem, ani z Kaczyńskim. To nie są moje marsze, więc ja nie będę uczestniczył w kolejnej hucpie politycznej, gdzie mamy do czynienia od 2005 roku z dualizmem pogłębiającym
kryzys
wewnętrzny.
Miało być tak albo nie. Wystartuję na prezesa PSL-u, tak czy nie?
Nie, przecież są młodsi. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że czas na zmianę pokoleniową.
I ostatnia krótka piłka. W drugiej turze zagłosuję na Trzaskowskiego, tak czy nie?
W drugiej turze zagłosuję na Szymona Hołownię i mam nadzieję, że nie będę miał dylematu.
No a jak Szymon Hołownia nie wejdzie do drugiej tury, to...
Pan gdyba, a ja nie gdybam. Moim zadaniem w ciągu najbliższych 6 tygodni jest praca na rzecz Szymona Hołowni.
Ale pan lubi gdybać, lubi pan przedstawiać prognozy na przyszłość. Co pan mówi, że
od
pan nie
od czasu
lubi?
Do czasu tak, ale akurat tutaj powiem panu szczerze, że dylematu nie mam. Kandydatem trzeciej drogi moim także jest Szymon Hołownia.
Dylemat, wydaje się, mają nasi słuchacze. Czy polityka Trumpa zaszkodzi polskim rolnikom? Tutaj głosy są mniej więcej podzielone porówno. Tak odpowiada 54%, nie 46%. Przechodzimy teraz do internetu, na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube.
Panie redaktorze, chcę na wstępie uspokoić naszych słuchaczy, jeśli chodzi o politykę Donalda Trumpa. Myślę, że w części internetowej to rozwiniemy.
Czyli to nie był wstęp, tylko puenta w części radiowej. Zapraszam do internetu.
To jest gość Radia Z.
No dobrze, czyli tak naprawdę nie ma się czego bać.
Nie ma się czego bać, dlatego że mamy sytuację, w której, tak jak powiedział Radosław Sikorski, każda nowa administracja amerykańska uczy się od nowa Europy i świata. I ta, mimo że Trump już raz rządził, to rządził zupełnie inną ekipą. Teraz ma inną ekipę, inaczej postrzega świat po 4 latach przerwy. Chce go układać rzeczywiście tylko według własnej koncepcji, ale my nie możemy obrażać się na Amerykanów i na Donalda Trumpa. My musimy dbać o polski interes. I polski interes w pierwszej kolejności opiera się na zbudowaniu silnej flanki obronnej na wschodzie, czyli Szwecja, Finlandia, Polska, Rumunia, podparte od północy Wielką Brytanią, od południa Turcją. W tym całym kontekście muszą być Stany Zjednoczone i wczorajsze umowy na systemy kierowania, że tak powiem, obroną powietrzną dowodzą tego, że Amerykanie nie wycofują się z Polski, a odwrotnie, że będą tu coraz mocniejsi. Ja przypomnę, że i baza w Redzikowie, i baza w Rumunii to nie są bazy do obrony Europy czy Polski przed agresją rosyjską, tylko przede wszystkim do obrony Stanów Zjednoczonych przed ewentualną agresją ze strony Iranu, Chin, a więc to jest geopolityka trochę szersza i Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby stracić tak ważne miejsce, że tak powiem, na globie, jak Polska czy Rumunia.
Widział pan to nagranie wczorajsze Donalda Tuska do Donalda Trumpa? Myśli pan, że Donald Trump przekona się i rzeczywiście te relacje z rządem polskim będą dobre, biorąc pod uwagę to, co mówił kiedyś o nim Donald Tusk?
Relacje są dobre, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że akurat Donald Trump nie jest podatny na żadne sugestie. Proszę zwrócić uwagę, że jednego dnia rano potrafi zrugać Putina, po południu Załęskiego, a jeszcze wieczorem zagrozić bombardowaniem Iranu, więc to jest cały Donald Trump. Trzeba znów sobie jasno powiedzieć, Donald Trump patrzy na politykę przez pryzmat swoich doświadczeń biznesowych. No i teraz, jak mówimy o Ukrainie, trzeba sobie zadać pytanie, czy to, co proponuje Donald Trump Ukrainie, ten protektorat amerykański, czy to jest protektorat dla Stanów Zjednoczonych, czy to jest protektorat dla kilku kolegów Donalda Trumpa, być może także dla jego syna?
Naprawdę ma pan takie podejrzenia?
Nie, to się zawsze ten znak zapytania, że tak powiem, otwiera, dlatego że my nie do końca wiemy, czy Donald Trump myśli o biznesie tylko i wyłącznie, czy Donald Trump myśli o wielkiej Ameryce, bo punktów spornych i zaczepek, które skierował w różne strony świata, jest bardzo dużo. I teraz jest pytanie, czy dla dobra Ameryki, czy to jest negocjacja tylko i wyłącznie biznesowa? Ja chciałbym wierzyć, że dla dobra Ameryki, bo Stany Zjednoczone nieprzerwanie od ponad 200 lat były strażnikami demokracji, jakiegoś ładu i porządku na świecie.
A kończąc ten wątek jajeczny, czy my rzeczywiście mamy nadwyżkę w produkcji jaj i moglibyśmy, gdyby Amerykanie chcieli im wysłać?
Oczywiście, że mamy, dlatego że po pierwsze mamy dzisiaj ogromne zapasy zboża, po drugie mamy ogromne możliwości zwiększenia ilości produkcji jaj, bo cykl, że tak powiem, rozpoczęcia i produkcji w drobiu to jest kwestia jednego roku, więc możemy bardzo szybko ten nasz rynek uzupełnić. Mając własne zboże, mając zaplecze ukraińskie, my możemy naprawdę wyprodukować tyle tego towaru, ile potrzebuje Ameryka i nie tylko. Jeśli my tego nie wyprodukujemy, to za chwilę wyprodukuje to Ukraina.
Co może rząd powinien zasugerować, minister Siekierski powinien odezwać się do kogoś z tamtej strony oceanu i powiedzieć, kochani Amerykanie, zróbmy deal.
Ja myślę, że takie rozmowy trwają i że nie jest to w próżni, natomiast pewnie nie o każdej takiej rozmowie mamy informacje publiczne, ponieważ dziś jest 1 kwietnia, no to powiem szczerze, że tak tuż przed Wielkanocą, no o jajach warto gadać.
Tak jest. Były prezydent, wspomniany już Bronisław Komorowski, z którym pan ma się spotkać, uważa, że Włodzimierz Czarzasty nie powinien zastępować na stanowisku marszałka rotacyjnego Szymona Hołownię, bo jest współodpowiedzialny po komisji Rywina właśnie za aferę Rywina. Pan też tak uważa? Uważa?
Nie, powiem szczerze, że ja jestem zwolennikiem dotrzymywania umów i jeśli żeśmy się 2 lata temu, 1,5 roku temu umówili na coś, to te umowy powinny być dotrzymane. Natomiast sprawą Lewicy jest, kogo ewentualnie na tego marszałka wyasygnuje, bo za pół roku w Lewicy mamy wybory. Jeśli nadal szefem będzie pan Włodzimierz Czarzasty, to jestem przekonany, że będzie pełnił funkcję marszałka, ale jeśli zmienią szefa, to niewykluczone, że tym marszałkiem będzie ktoś inny z Lewicy.
A dlaczego pan uważa, że działania pana Czarzastego wzmacniają Mentzena i Nawrockiego?
Panie redaktorze, znowu mamy sytuację, w której żaden z problemów ideologicznych, światopoglądowych przez ostatnie 30 lat nie został rozwiązany. I często mam wrażenie, że szczególnie lewicy zależy na tym, żeby w tych sprawach nie uczynić ani jednego kroku do przodu, a żeby tymi sprawami ciągle grać.
Czyli to jest bicie piany? To jest gonienie króliczka?
No, jeśli mamy dzisiaj w komisji nadzwyczajnej, czy w komisji specjalnej w Sejmie 4 projekty i 2 są uzgodnione, ten dotyczący dekryminalizacji, ten dotyczący powrotu do kompromisu, a więc odrzucenia wydania tego haniebnego wyroku pseudo-trybunału Julii Przyłębskiej. I na to lewica nie chce się zgodzić, tylko lewica chce całości. To lewica doskonale powinna sobie zdawać sprawę, że polskie społeczeństwo jest na tyle konserwatywne, że ich propozycji po prostu zwyczajnie nie zaakceptuje. I ja jako konserwatysta i ludowiec nie mam zamiaru podkładać się pod oczekiwania lewicy tylko dlatego, że im się wydaje, że ich elektorat tego chce. A nie wiem, nie jestem pewien, czy cały elektorat lewicy nawet tego chce, więc jeśli chcą położyć wybory prezydenckie akurat obozu dziś rządzącego, to są na dobrej drodze.
Ale w jaki sposób mają położyć te wybory, skoro podejrzewam, że to chodzi tak naprawdę o to, żeby ich kandydatka, pani Magdalena Biejat, się wyróżniała. Wyróżnij się albo zgiń.
Otóż, panie redaktorze, jeśli dzisiaj mówimy o tych kwestiach światopoglądowych częściej niż o sprawach gospodarczych, no to oczywiście ludzie oczekują rozwiązań w kwestiach gospodarczych, a nie światopoglądowych.
Czyli uważa pan, że promowanie tematów typu aborcja, fundusz kościelny, nie wiem, związki partnerskie, to jest woda na młyn kandydatów prawicy?
Oczywiście, że tak, bo jeszcze raz podkreślam, polskie społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwo amerykańskie, jest centroprawicowe, a nie centrolewicowe. I niech pan zwróci uwagę, że wszystkie sondaże, które były do końca w Stanach Zjednoczonych, promowały Kamalę Harris i wszyscy byli przekonani, że te wybory są już w kieszeni. A tu się
tak
okazało,
może być,
że
z Rafałem Trzaskowskim?
A tu się okazało, że część respondentów, która była pytana o swoje poglądy, nie ujawniała poglądów na rzecz Trumpa. Czy dzisiaj wszyscy respondenci ujawniają swoje poglądy na rzecz kandydatów centrowych czy prawicowych, śmiem wątpić.
A co pan miał na myśli, mówiąc, że po wyborach prezydenckich dojdzie w Polsce do prawdziwego trzęsienia ziemi? Myślał pan o zwycięstwie kandydata prawicy, czy myślał pan, że trzęsienie ziemi będzie również, jak zwycięży Trzaskowski?
Panie dyrektorze, mamy sytuację, w której co 20-25 lat w Polsce następuje przybudowa sceny politycznej. Wiemy, jak ta kampania wygląda, wiemy, jak daleko już ten spór popisowy się zaostrzył i że praktycznie nie ma tematu, który by tych środowisk nie dzielił. To niszczy tkankę społeczną, to nie pozwala także na racjonalną często współpracę w samorządach, bo tam, gdzie ludzie z różnych opcji próbują się dogadać, Platforma z PiS-em, PSL z PiS-em, to jest od razu centralna awantura, a przecież dla rozwiązywania lokalnych problemów często osobiste relacje radnych znaczą więcej niż partie polityczne. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten duopol musi być przerwany i dzisiaj mamy taką sytuację, w której nie wiemy, czy do drugiej tury wejdzie Mencen, czy do drugiej tury wejdzie Nawrocki, czy może Hołownia. Niezależnie od tego, który z tych trzech wejdzie do drugiej tury, na pewno będzie to ciekawa rozrywka.
I co się stanie, jeśli zwycięży kandydat niebędący z koalicji rządzącej? Ten rząd może się rozpaść?
Jeśli prezydentem zostanie zwolennik, że tak powiem, czy kontynuator polityki PiS-u i pana prezydenta Andrzeja Dudy, to funkcjonowanie koalicji przez kolejne 2,5 roku będzie bardzo utrudnione, bo przecież wiadomo, że trudno funkcjonować z rządem, którego sprawczość ustawowa jest zablokowana, a nowy prezydent będzie dążył tylko do tego, żeby ewentualnie wzmocnić swój obóz polityczny i być może także rozpisać przyspieszone wybory, więc na pewno nie będzie to łatwe.
A co jak zwycięży Trzaskowski?
Z kolei tu jak zwycięży Trzaskowski, to wiemy doskonale, że na pewno Tusk dokończy wchłanianie lewicy, bo przecież wiemy doskonale, że to środowisko jest już mocno zmarginalizowane. Są oczywiście zakusy także i na Polskie Stronnictwo Ludowe, i na Polskę 2050, ale tu chcę powiedzieć, że te zakusy na PSL były niezmiennie od 1989 roku i akurat okazuje się, że dla różnych partii politycznych i środowisk jesteśmy mało strawni, a my z kolei jesteśmy bardzo odporni na tego typu próby pożerania, więc przestrzegam, Polskie Stronnictwo Ludowe w 130-lecie z pewnością nie da się wchłonąć ani przez
jedną,
ani przez drugą stronę.
Ale jak Donald Tusk będzie chciał was schrupać, to może schrupie.
Chcieć można. Problem polega na tym, żeby schrupać, trzeba mieć jeszcze zęby.
A Donald Tusk nie ma zębów?
Na pewno nie do schrupania PSL-u.
A próbował pan?
Jesteśmy za twardzi. Ja w tym PSL-u jestem, wie pan, już 40 lat, więc ja wiem, co reprezentuję.
Ryszard Cyba, skazany na dożywocie za zabicie 14 lat temu działacza PiSu z Łodzi, 15 lat temu, wyszedł na wolność 2 tygodnie temu. Jarosław Kaczyński, komentując to, powiedział na antenie w Polsce 24, cytat, że jest to prowokacja ze strony rządzących i w ten sposób koledzy uwalniają kolegów.
Prowokacją ze strony Jarosława Kaczyńskiego i jego obozu był demontaż polskiego wymiaru sprawiedliwości i uchwalenie takich przepisów, które pozwoliły Cybie wyjść na wolność po 14 latach.
Tu PiS odpowiada za to, że wyszedł Cyba na wolność?
Oczywiście, bo to według tamtych przepisów Cyba wyszedł na wolność i jeśli zaczął kierować groźby karalne w stosunku do innych osób, no to został gdzieś tam chyba umieszczony ponownie w jakimś zakładzie.
Tak, w zakładzie psychiatrycznym.
Psychiatrycznym.
No, ale przez moment był na wolności i tam już doszło do jakichś gróźb.
No więc,
groził innym
więc chcę wyraźnie
przedmiotu.
Powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat skoncentrowane było na tym, żeby przejąć pełną władzę polityczną nad wymiarem sprawiedliwości, mając w głębokim poważaniu skutki tego przejmowania i demontaż wymiaru sprawiedliwości, który dzisiaj odczuwają wszyscy obywatele, bo dzisiaj po wyrok czekają dłużej, bo dzisiaj mamy sytuację, w której sądy sądów nie uznają. No a prokuratura jak spała, tak śpi.
Panie marszałku, pytanie od naszych słuchaczy. I pierwsze pytanie dotyczy właśnie pana Cyby. Mateusz pyta. Cyba zabił z zimną krwią, dostał wyrok dożywocia, wychodzi na wolność po niecałych 15 latach. Już na wolności atakuje przy użyciu ostrego narzędzia. Czy to jest normalne? Czy PSL zamierza zainterweniować w tej sprawie? Cyba chciał zamordować Kaczyńskiego.
To nie jest normalne. Cyba nie tylko chciał zamordować Kaczyńskiego, ale Cyba chciał także zamordować Napieralskiego. Cyba chciał zwyczajnie mordować i nie do końca był określony politycznie, kogo ma mordować, więc zwyczajnie bandyta, który być może ma także choroby psychiczne, no ale od tego jest silne państwo, żeby tego typu osoby izolować i leczyć.
Ktoś popełnił błąd, podejmując decyzję o jego wypuszczeniu?
Co do tego nie mam żadnej wątpliwości, ale mówię, no jak patrzę na funkcjonowanie naszych organów dzisiaj śledczych i służb specjalnych, to często publicznie o tym mówię, że niedomagania są duże.
Ale co, chce pan powiedzieć, że minister Bodnar nie nadaje się na to stanowisko ministra sprawiedliwości?
Nie moją rolą jest oceniać ministra Bodnara, od tego mam Donalda Tuska. Natomiast panie redaktorze, no jeśli dzisiaj dyskutujemy, czy od wczoraj, o sprawie Zbigniewa Ziobry i Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, no to na litość bosko przez 16 miesięcy sprawę Pegasusa powinna wyjaśnić prokuratura. Chyba, że prokuratura boi się CBA i ABW i wzajemne relacje w tej sprawie w CBA i ABW pomiędzy ich oficerami są dla nich ważniejsze niż bezpieczeństwo państwa i także demokracja, bo ta sytuacja z Pegasusem jasno dowodzi, że służby państwowe zapisu wykorzystywały system do inwigilacji opozycji i wpływania na wyniki wyborów. To jest największe przestępstwo w demokracji, jakiego może dopuścić się partia
rządząca. Ale słyszy pan, co mówią politycy PiSu, że tych tak naprawdę, i to potwierdził minister Bodnar, zgód na wykorzystanie Pegasusa było kilkaset i wszystkie miały akceptację sądu.
No tak, tylko jeśli sąd nie wie, jakim systemem dysponują służby, a służby się nie pochwalą, bo każda z nich nie chce mieć jak najlepsze, lepsze, jak najskuteczniejsze, jak najnowsze zabawki, no to jeśli sąd nie wie, na co wyraża zgodę, jeśli sąd jest przekonany od 30 lat, że wyraża zgodę na podsłuch telefoniczny i założenie na tym aparacie podsłuchu, no to sąd pozostaje w takiej koncepcji. Natomiast nie wiedział o tym, że za pomocą tych urządzeń nie tylko, że można śledzić to, co było kilkanaście lat wstecz, ale można wygenerować także zupełnie nowe zdarzenia i nowe obciążenia dla inwigilowanych.
Czy to, co się stało wczoraj, ta decyzja sądu, który stwierdził, że nie będzie aresztował Zbigniewa Ziobry, to jest prestiżowa porażka przewodniczącej komisji pani Magdaleny Sroki?
To jest przede wszystkim prestiżowa porażka polskiego wymiaru sprawiedliwości, że po półtora roku czasu, kiedy, niech pan zwróci uwagę, co się wydarzyło we Francji. Mamy sytuację, w której Marie Le Pen i jej ugrupowanie dokonało defraudacji środków unijnych. W Polsce wiemy powszechnie z różnych mediów i z różnych doniesień, i także prokuratury, że
defraudacja publicznych środków na rzecz partii politycznych za poprzedniej władzy była niemalże powszechna. Czy dzisiaj mamy poważne akty oskarżenia? Czy dziś ktoś został skazany?
No nie.
No ja wiem, że jeszcze, że to jest dopiero półtora roku.
Dlaczego?
Ale w pewnych kluczowych sprawach powinno być przyspieszenie. W takich sprawach jak Pegasus, w takich sprawach jak Fundusz Sprawiedliwości, w takich sprawach jak Villa Plus, tam gdzie poszły duże pieniądze, co do których są dzisiaj wątpliwości i decyzje o zwrocie, to nie wystarczy o decyzji o zwrocie. Tam powinny być akty oskarżenia i przynajmniej pierwsze orzeczenia sądu.
No dobrze, ale to w związku z tym pana zdaniem ta komisja do spraw Pegasusa się skompromitowała i nie ma sensu kontynuować
Panie
jej działalności?
To nie komisja się skompromitowała, to skompromitowało się CBA i ABW, które tej komisji nie dostarczyło stosownych dokumentów.
Ale wie pan, co mówi sąd, co stwierdził? Że można było przesłuchać pana Ziobrę, mimo tego, że się spóźnił.
Ale panie redaktorze...
To był błąd, czy nie był
ale
błąd?
Ale panie redaktorze, nie wiem, czy to z panem w rozmowie, czy z kimś innym, ale ja przecież w dniu, kiedy to zdarzenie miało miejsce, mówiłem o tym, że nikomu korona z głowy by nie spadła, jakby poczekali nawet pół godziny. Skoro wiedzieli, że gracz Zbigniew Ziobro, można powiedzieć w jakimś sensie hepener, jest dowożony i będzie dalej ten hepening uprawiał, to trzeba było się zmierzyć z tym happeningiem i pokazać happenerowi, że niestety my jesteśmy lepsi.
Czyli to, była to był kardynalny błąd.
To był błąd, oczywiście, że tak i ja się z tego nie wycofuję.
No dobrze, to kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Ministerstwo Niedorozwoju i Technofobii, tak się nazywa nasz słuchacz. Co się szybciej skończy? Dziki w lesie czy nieposądzeni o korupcję posłowie PSL? Wow, mocno.
A przepraszam bardzo, może coś więcej na temat tych nieposądzonych o korupcję, bo nieposądzeni to czyli korupcji nie było, z jednej strony o korupcję i nieposądzeni to się kupy nie trzyma.
Kolejne pytanie, Łukasz. Czy Donald Tusk zdąży jeszcze zebrać podpisy? Wie pan, do czego pije nasz
słuchacz? Ja wiem, że to jest zaczepne, to panu słuchaczowi odpowiem. Okay. Jeśli chce, żebym mówił językiem w tym momencie opozycji, to Donald Tusk nie musi zbierać podpisów. Przecież kandydatem na prezydenta jest zastępca Donalda Tuska.
O, czyli uważa pan to samo, co Karol Nawrocki?
Nie.
Że konkuruje panie z zastępcą redaktorze, Donalda
Panie redaktorze,
Tuska?
Powiem panu szczerze, że jak ja zaczynałem w polityce, to Karol Nawrocki chodził w krótkich spodenkach. Ja naprawdę nie muszę niczego uważać tego, co uważa Karol Nawrocki, tym bardziej, że w wielu sprawach się z nim bardzo nie zgadzam.
No dobrze, a czyli uważa pan, że Donald Tusk nie musiał startować, bo wystawił swojego zastępcę?
Otóż, panie redaktorze, w każdym państwie demokratycznym, poważnym państwie demokratycznym, lider partii zawsze startuje do najważniejszych funkcji w państwie, czyli do funkcji prezydenta i premiera. Rozumiem, że Donald Tusk jest premierem, taką funkcję wybrał, taką rolę wybrał, wyznaczył Rafała Trzaskowskiego. Też to rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej.
Nie zmienia to faktu, że pan się pomylił z prognozą, bo pan był osobą, która wieszczyła, zobaczycie, wystartuje Tusk.
Ale panie redaktorze, powiem szczerze, czy pan sądził, że nawet tak stary polityk jak ja to jest nieomylny?
Nie, ale myślałem, że ma pan coś więcej w sobie z proroka.
Nie, nie, nie. Wielokrotnie mówiłem o tym, że okay, absolutnie do tego miana nie pretenduję.
Kuzuri, nie wiem co to znaczy, taki jest nick kolejnego słuchacza. Czy uratuje pan Polskę? Odejdzie pan z trzeciej drogi, pozwoli PSL-owi być PSL-em i zawiąże koalicję z mniejszym złem, czyli PiS-em, ale jednak choć trochę prawicowym i Konfederacją. Czy nadal szanowny pan marszałek będzie wbrew własnemu sumieniu i swoich wyborców wspierał tych antypolaków?
Drogi panie, pan uczestniczy w kolejnym podziale i niszczeniu polskiego społeczeństwa. Polacy nie chcą ani wojny popisowej, ani żadnej innej wojny. Ja jestem zdumiony i cieszy mnie ta troska w ostatnim roku o Prawo i Sprawiedliwość, jak znaleźć kolejnego poplecznika, żeby przywrócić to totalne, bym powiedział, zepsucie polskiej sceny politycznej przez poprzedników.
Czyli panie marszałku, poproszę o deklarację jednoznaczną. Uważa pan, że nigdy PSL nie powinien wchodzić w koalicję z PiS-em.
Otóż, panie redaktorze, jeśli już pan się bawi w te, że tak powiem, kwestie zdolności moich proroczych, to uprzejmie pana informuję, że jeśli Nawrocki nie wejdzie do drugiej tury, nie będzie PiS-u. Będzie nowe środowisko polityczne w centroprawicy i zobaczymy, co się wtedy zacznie dziać. Będzie przebudowa głęboko, tak jak powiedziałem.
Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Widzi pan szansę jakąkolwiek w przyszłości koalicji PSL-u z PiS-em, czy nie?
Nie widzę, bo nie będzie PiS-u.
Aha.
Będzie zupełnie inna formacja.
To ciekawe.
Mam nadzieję, że z ludzi, którzy dokonywali powszechnej defraudacji polskich środków, a o tym mówią media, a o tym mówią także ludzie, że tak powiem, od pana Bodnara, jaka była tego skala. No jeśli Marine Le Pen za defraudację środków unijnych została skazana i podejrzewam, że w sądzie apelacyjnym się nie obroni, to ja bym chciał mieć też taki wymiar sprawiedliwości w Polsce, żeby niezależnie od tego, który polityk, jeśli zdefraudował publiczne pieniądze, to za to odpowiadał.
Ale wie pan, co mówi prawica?
Zwrócił i poszedł do więzienia.
Co mówi prawica we Francji i prawica całego świata? Że to jest wyeliminowanie najpoważniejszego kandydata, który ma 37% poparcia w wyborach prezydenckich we Francji.
I to jest, panie redaktorze, niestety sytuacja powrotu w europejskiej polityce do lat 30. Z tych poprzedniego stulecia, gdzie ruchy narodowe także ciągle uważały, nacjonalistyczne przede wszystkim, a nie narodowe, uważały, że są pokrzywdzone i walczą o dobro swoich państw, swoich narodów. Jak to dobro swoich narodów się skończyło w roku 38, później 39, 41 i 43, 5, to pamiętam.
A wie pan, co mówią politycy francuscy, ci z opozycji, że tak naprawdę, gdy podobne historie mieli na swoim koncie przedstawiciele czy politycy innych frakcji, to nie spotkało ich to samo, co Marine Le Pen. Że tutaj sądy zastępują wolę ludu.
Powiem tak... Chciałbym, żeby nie zastępowały, ale też prawdą jest, że sędziowie też nie są wolni od sympatii politycznych. Tak jak z całym szacunkiem, panie redaktorze, dziennikarze też nie są wolni od sympatii politycznych. I muszę panu powiedzieć, że dziś jadąc tutaj, słuchałem wywiadu z panią dyrektor ze szkoły z Krakowa. Z panią dyrektor, która występowała w radiu bardzo przyjaznym obecnej koalicji.
I
ta dyrektor nie zostawiła suchej nitki na reformie oświaty pani minister Nowackiej.
I pan się z nią zgadza?
Związanej z lekcjami, ze zwolnieniem uczniów z odrabiania lekcji, co stało się fikcją, bo nie wszystkie szkoły zwolniły, a ta pani jasno powiedziała, każdy z nas musi wraz z wiekiem przyjmować na siebie kolejne obowiązki i obciążenia. Życie bez obowiązków i bez obciążeń prowadzi do tego, że ludzie nie są dostosowani do nowych wyzwań. I to rozleniwia, to powoduje, że są bezwolni.
Tylko wie pan co, z kolei ci, którzy popierają te zmiany pani minister Nowackiej, twierdzą, że i tak dzieci... Bo tak naprawdę prace domowe zostały zastąpione kartkówkami czy klasówkami na lekcjach, bo trzeba sprawdzić, zweryfikować wiedzę. I tak dzieci się uczą.
I ta pani...
Czyli co, pani minister Nowacka popełniła błąd?
I ta pani powiedziała, że te dzieci, które w tamtym systemie dostawały piątki, dziś dostają czwórki. Dostawali czwórki, dziś dostają trójki. Trzeba zmniejszyć obciążenia programowe.
Przeładowanie.
Programowe, no tak. a nie kwestie...
Czyli pani minister Nowacka powinna tutaj uderzyć się w piersi, czy nie?
Panie redaktorze, na czym polega rozwój i harmonia w rodzinie? Na tym, że rodzina jak najczęściej, najdłużej ze sobą przebywa. Najpiękniejszym, najwspanialszym modelem są rodziny wielopokoleniowe. One już zostały tylko niestety na wsi. Tam, gdzie dziadkowie zastępują często rodziców w sprawach mniej ważnych, rodzice wymagają i dyscyplinują dzieci, dziadkowie dzieciom i tym wnuczkom pomagają i ten model wzajemnego świadczenia sobie usług jest powszechny.
Pytam jeszcze raz, czy pani minister Nowacka tutaj się pomyliła, popełniła błąd?
Proszę wysłuchać tamtego wywiadu.
Ale ja pana
tam jest
pytam.
Pełna ocena.
Okay.
Ja uważam, że w ten sposób przeprowadzona reforma była pośpieszna i nieprzemyślana.
Kolejne pytanie. Załóżmy, pyta Filip, że hipotetycznie w drugiej turze wyborów jest Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Na kogo pan zagłosuje? Tylko proszę nie mówić, że Hołownia może być w drugiej turze, ponieważ mało kto w to wierzy.
Powiem panu w Dzień Dziecka.
W Dzień Dziecka. Ale po czy przed głosowaniem?
W Dzień Dziecka.
Okay. Czy nie uważa pan, pyta Jakub, że obecność pana w Sejmie jako posła nieprzerwanie od 1993 roku, czyli prawie całą historię III RP, to nie jest za dużo i czy może warto wreszcie udać się na polityczną emeryturę, aby dać większą szansę młodszemu pokoleniu, które może zdziałać naprawdę wiele?
Szanowny panie, czy pan uważa, że wyborcy ze środkowego Podlasia, z okręgu siedlecko-ostrołęckiego, to są ludzie, że tak powiem, niemyślący? Oni od 30 lat z wyborów na wybory powierzają mi ten mandat. Mało tego, moje poparcie nie spada, a rośnie. Więc jeśli pan nie ma do nich szacunku, pan do mnie nie musi mieć szacunku, ale proszę o szacunek dla moich wyborców.
Mały Mike, Trzecia Droga obiecywała liberalizację handlu w niedzielę. Podobny postulat był w 100 konkretach. Panie Marku, tak sobie pozwolił pan słuchacz, w czym jest problem, że rządzicie 15 miesięcy i nic w tym czasie się nie zmieniło?
No, znów mamy kochaną naszą lewicę, która uznała, że niedziele i święta kościelne są w tej chwili dobrą podstawą do tego, żeby bronić interesów ludzi pracy. A przecież można to rozwiązać zupełnie inaczej. Po pierwsze, trzeba dać możliwość dobrowolnego zatrudnienia w niedzielę. Po drugie, za niedzielę trzeba płacić 200%, za sobotę trzeba płacić 200% i niezależnie od tego, czy dotyczy to handlu, czy innych zawodów, bo w innych zawodach też ludzie pracują w sobotę i w niedzielę.
Coraz więcej ludzi, mówi czy pisze pani Mariola, wyraża otwarte niezadowolenie z prowadzonej przez rząd polityki migracyjnej. Czy PSL akceptuje obecną politykę rządu? Nie obawia się pan, panie marszałku, gniewu wyborców PSL-u ze wsi i małych miast, gdzie imigrantów widać najbardziej ze względu na małe populacje?
Tak, chcę wyraźnie powiedzieć, że pani pyta, nie bardzo wiedząc o co, bo największa fala migracyjna miała miejsce w latach 2021-2023 i ilość imigrantów, także tych nielegalnych w roku 2023 była pięciokrotnie większa niż w roku 2024, więc dobrze byłoby, żeby pani wiedziała, o czym pyta. Natomiast to, że mamy imigrantów zarobkowych, fakt, w wielu zawodach, w wielu profesjach, nie ma dzisiaj chętnych Polaków do pracy, w związku z tym ci ludzie są potrzebni. Ja patrzę na swoją gminę, mam tam zakład pracy, w którym jeszcze do tej pory pracowali Polacy, a w tej chwili w 2/3 już pracują Hindusi, pracują generalnie Azjaci, nawet już nie ma Białorusinów czy Ukraińców, jak było wcześniej. I teraz, cała rzecz polega na tym, żeby cały system weryfikacji tych do pracy był systemem szczelnym, a nie tak, jak to miało miejsce za PiS-a.
Komentator niesportowy, ostatnie pytanie od naszych słuchaczy. W 2024, wbrew zapowiedziom Ministerstwa Środowiska, wyeksportowaliśmy o 20% więcej drewna niż w roku poprzednim, 2023. Jak to jest możliwe, że mimo rekordowego roku Lasy Państwowe zanotowały stratę 700 milionów złotych? Skoro pisowskie zarządzanie było niegospodarne, to jak pan to nazwie?
To proszę zapytać ministra Dorożały, jak tym obszarem zarządza, bo ja na co dzień nie jestem w stanie, że tak powiem, nad wszystkim zapanować i o wszystkim wiedzieć. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że lasy w Polsce to nie są lasy naturalne, to są lasy, że tak powiem, towarowe, uprawiane. I jeśli dochodzą do okresu rentowności, muszą być zdejmowane. Jestem za tym, żeby z roku na rok powiększać obszary chronione, i tu pełna zgoda, ale w tych terenach, gdzie nie mamy do czynienia z tak zwaną uprawą leśną, która mając lat 80, 100, 120 musi być zdjęta, bo inaczej po prostu zwyczajnie to się zmarnuje.
Skąd te straty w Lasach Państwowych?
Nie wiem, trzeba sobie to będzie przeanalizować. Nie wiem, czy z pewnością one są. Zaraz po programie sobie zajrzę do danych Ministerstwa Środowiska. Będę się widział pewnie z wiceministrem Miłoszem Motyko, bo coś nie chce mi się wierzyć, żeby do tego stopnia, że tak powiem, ten spadek nastąpił.
To na ostatnie pytanie. Czy stoi pan na czele spisku wewnątrz PSL-u?
Panie redaktorze, jak pamiętam od czasu, kiedy zostałem ministrem rolnictwa, a to był rok 2007, zawsze stałem na czele jakiegoś spisku, więc...
Czyli stoi pan.
Tak, cały czas.
Stoi pan, cały stał czas. Pan, stoi pan i stać jak, pan
jak,
będzie.
Jak będzie trzeba kolejne, że tak powiem, kolejną kampanię wyborów wewnętrznych w Polskim Stronnictwie Ludowym, to oświadczam koleżankom i kolegom, zawsze możecie mnie w roli tego spiskowca postawić.
Ale wie pan, tak poważnie, ludzie mają pretensje kierownictwa PSL-u do pana, że pan publicznie atakuje wicepremiera Kośniaka-Kamysza.
Nie, nigdy nie.
Mówiąc o tym, że wiedział wcześniej o przeszłości pana wiceministra Ziejewskiego.
Panie redaktorze, powiedzmy sobie bardzo otwarcie. 4 lata ostatniej kadencji PiSu to było ciągłe szantażowanie pana Ziejewskiego. O tym szantażu wiedział cały klub. Jeśli wiedział cały klub, to nie sądzę, że nie wiedział także prezes.
Czyli co, prezes nie mówi prawdy?
Ja jeszcze raz mówię, że przez ostatnie 4 lata PiS szantażował Ziejewskiego jego sprawami związanymi.
Ale jaki sposób?
Z KOWR-em.
Co chciał zrobić poprzez ten szantaż? Jak ten szantaż wyglądał?
Chciał przejąć posła Ziejewskiego do swojego klubu.
Czyli na zasadzie nie ruszymy cię, ale przejdź do nas.
Załatwimy twoje sprawy, jeśli przejdziesz do nas. No,
okay.
I to wszystko. I to jest moja wiedza, to jest powszechna wiedza, była w klubie w tamtej kadencji, więc nie sądzę, żeby tej powszechnej wiedzy nie znał ani, że tak powiem, prezes, ani przewodniczący
Czyli
klubu.
Nie podważa w ten sposób pan kompetencji i zdolności pana prezesa PSL-u?
Otóż, panie redaktorze, dzisiaj w tym rządzie, w tej koalicji uważam, że najmocniejszym filarem i najbardziej wiarygodnym, zarówno ze względu na wewnętrzną politykę, jak i politykę zagraniczną, także relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jest właśnie Kosiniak-Kamysz.
Marek Sawicki, marszałek senior, były minister rolnictwa PSL, trzecia droga, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i rozumiem, że żadne z pańskich słów nie było dzisiaj prima aprilis.
Nie.
Wszystko na poważnie.
Ja powiem panu szczerze, że tak jak chce pan, jak chce pan szczerości w tym dniu 1 kwietnia, to powiem panu szczerze, że polityka to jest ciągłe prima aprilis.
Tak jest. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa puenta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.
Should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Time. Oh, 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 oh.
throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just time.
Stop.
traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steczą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Dyszę co nikt już, słońce zeszło i go nie było. To był dla mnie cios. Spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202. Mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię. Ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steczą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten.
Kastelik.
Dotychczas wymieniono okna i drzwi, trwa odbudowa zniszczonych klatek schodowych, wentylacji i przewodów elektrycznych. Naprawa dotyczy też dachu i ogrzewania. Jak ustaliłem, prace mają zakończyć je 30 września, ale potem poszkodowani muszą wyremontować jeszcze swoje mieszkania, a to może potrwać kolejne tygodnie.
Obecnie z tej pomocy Urzędu Miasta korzysta 31 rodzin. Oczywiście mówimy tutaj o lokalach zastępczych.
Mówi Małgorzata Wawak, rzecznik Urzędu Miasta w Tychach. Reszta poszkodowanych rodzin mieszka od roku swoich bliskich. Szymon Kastelik, Radio Z.
W wybuchu zginął mężczyzna, w mieszkaniu którego doszło do eksplozji. Kilkanaście osób było rannych z powodu śmierci potencjalnego sprawcy. Prokuratura umorzyła śledztwo. Jeszcze w tym miesiącu powinniśmy poznać, jakie dokładnie warunki techniczne mają spełniać schrony w nowo budowanych blokach. Rozporządzenie MSWiA zapowiedział w Radiu Z wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz. Z niecierpliwością czekają na nie deweloperzy i choć deklarują pełną współpracę, to mają swoje obawy. Z czym związane? Opowie teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
Schrony mają powstawać od przyszłego roku, a czas projektowania budynku wielorodzinnego to średnio 9-12 miesięcy. Deweloperzy podkreślają więc, że czasu jest niewiele. Ważne, by poznać szczegółowe wymagania jak najszybciej, by zdążyć kupić materiały, instalacje i urządzenia, które wcale mogą nie być łatwo dostępne, mówiła mi Aleksandra Kordalewska z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Wszyscy będą potrzebowali takich samych urządzeń, narzędzi. Może to również sparaliżować te projekty, bo nie będą one dostępne od ręki na rynku.
Deweloperzy czekają też na szczegóły dotyczące finansowania budowy schronów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
Rząd zapowiada, że pokryje nawet 100% kosztów budowy schronu, ale jeśli tak się nie stanie, to